Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie, odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii, podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Czy można przyjąć, że zmartwychwstanie i wniebowstąpienie wydarzyły się tego samego dnia?
To trudno mówić o czasie takim, powiedzmy sobie, tak jak go rozumiemy po ludzku. Natomiast, że był to ten sam moment w takim sensie ontologicznym, o to poświadcza większość ojców Kościoła, którzy mówią, że tutaj jakby dotykamy jednej tajemnicy. Natomiast to, że Pan Jezus potem wiele razy ukazywał się swoim uczniom, to po prostu z racji potrzeby pewnej katechezy, moglibyśmy powiedzieć, po zmartwychwstaniu, bo ta katecheza była im potrzebna. Wiemy, jak zachowywali się uczniowie, kiedy ta wieść do nich dotarła, niedługo potem, jak się zachowywał święty Tomasz, apostoł. Potrzeba było czasu, aby oni nauczyli się obcować z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym, aby na powrót doświadczyli tego, że On jest żywy, żyje i daje życie.
Jaką misję powierza apostołom i czy nie jest to karkołomne ze strony Jezusa w kontekście sytuacji, w której uczniowie tak naprawdę zaraz po Jego zmartwychwstaniu, zaraz po Jego śmierci jeszcze wcześniej boją się, by nie zostali rozpoznani jako uczniowie właśnie Nazarejczyka?
Właśnie, ale wiemy też, że te spotkania Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego z apostołami owocowały też w zapowiedź Ducha Pocieszyciela. Jezus widział, znał przecież sytuację apostołów, widział ich zachowanie, widział ich lęk, widział ich też takie zmaganie się, tak jak u świętego Tomasza apostoła, i zapowiadał im Ducha Pocieszyciela, który nie tylko ich pocieszy i będzie przekonywał wciąż, że On żyje, ale także ich umocni w dawaniu świadectwa i w głoszeniu Ewangelii. Wiemy, że ci apostołowie, którzy byli gdzieś tam zalęknieni, zamknięci w sali na górze, po fakcie zesłania Ducha Świętego otwierają się na świat, idą do ludzi. Piotr głosi kazanie, nawraca. Potem nawraca się święty Paweł apostoł, którego misje ewangelizacyjne w całym basenie Morza Śródziemnego robią niesamowite rzeczy. Zakłada kościoły, zakłada wspólnoty. A więc ta rzeczywistość Kościoła po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego całkowicie się zmienia.
Czy ta zapowiedź Ducha Pocieszyciela jest powiązana z tym zdaniem: oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy?
To już to sam fakt tego, że ci ludzie są pełni radości. Oni już nie tak jak zaraz po zmartwychwstaniu, pełni niepokoju albo zadawania pytań, co tam się tak naprawdę stało. Oni są już pełni radości, oni wiedzą, że Jezus żyje, że jest z nimi, że otrzymali obietnicę właśnie Ducha Pocieszyciela i z tym wszystkim idą, wracają do Jerozolimy, cieszą się i tak jak jest napisane, że przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga, więc nie byli już gdzieś zamknięci, przebywali w świątyni. To już jest kolejny krok ku wyjściu w stronę świata.
Przebywali w świątyni, czy też dziś za rzadko nie jest przypadkiem podkreślane to, że my też otrzymujemy tego Ducha Pocieszyciela i w nas brakuje tej radości głoszenia wiary?
No to jest właśnie to, ja myślę, że w dużej mierze zależy tak naprawdę to od tego, czym my się karmimy, bo wiara rodzi się ze słuchania, jak pisze święty Jakub apostoł. Jeżeli my nie słuchamy słowa, jeżeli nie słuchamy słowa, które nas nawraca, które wciąż nas zasiewa tą wiarę i odnawia, no to wtedy zaczynamy się wyjaławiać. I tak naprawdę na tą wyjałowioną ludzką pustynię ludzkiego serca przychodzi smutek, przychodzi zniechęcenie, przychodzi zwątpienie. No i wtedy, jeżeli nie znajdzie się jakiegoś źródła, z którego znowu się zaczerpnie, to człowiek tak naprawdę wewnętrznie umiera.
Jednak Jezus pokazuje, że wystarcza mu na początku lękliwa wiara Piotra, ograniczona wiara Tomasza. Co przez to chce nam pokazać?
Pokazuje nam przez to, że tak naprawdę wiara jest zawsze inicjatywą Pana Boga. To nie jest tak, że człowiek się postara albo się jakoś spręży i będzie wierzył. Sytuacja Piotra i sytuacja Tomasza jest ewidentna. To są ludzie słabi. Piotr zapiera się. Tomasz nie wierzy, że Jezus zmartwychwstał, a jednak Jezus ich nie odrzuca. On niejako wychodzi naprzeciw tej ludzkiej słabości, stara się zaradzić temu niedowiarstwu. To on jest tym, który inicjuje w nich wiarę, a oni odpowiadają na to. I czym odpowiadają? Odpowiadają na to przede wszystkim postawą pokory. Święty Piotr mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I tu mi się przypomina takie świadectwo Krzysztofa Zanussiego o Andrzeju Tarkowskim, tym znanym radzieckim i rosyjskim reżyserze, autorze Rublowa, Ofiarowania. I kiedyś Tarkowski powiedział do niego: pamiętaj, że jak mnie nie będzie, będziesz o mnie mówił, mów zawsze, że byłem człowiekiem grzesznym. To jest pokora.
Z drugiej strony, kiedy mówi ksiądz o apostołach, że Jezus w ten sposób też ukazuje, że to byli ludzie słabi, czy przekładając to na naszą współczesność, apostołowie dziś to też księża niosący tę Ewangelię innym, czy my jako wierni często nie nazbyt wiele wymagamy od księży, którzy też przecież, jak ci apostołowie, mogą być ludźmi słabymi?
To nie jest tak, że wiele wymagamy od księży, ale myślę, że dobrze by było, żebyśmy nawzajem od siebie wymagali. Wymagajmy, ale od siebie nawzajem, od księży, ale księża od ludzi świeckich. W ogóle to może lepiej nawet, żebyśmy się tak nie dzielili. Nawzajem jesteśmy dla siebie, że tak powiem, wsparciem. Wymagajmy od siebie no czego? Tej postawy pokory, uznania własnej grzeszności, nie osądzania, nie oceniania, ale w duchu pokory przyjmowania tego słowa, które ma wydać w nas owoc, bo tak naprawdę pokora czyni to nasze serce taką glebą żyzną, taką glebą, na której to zasiane ziarno słowa może wydać plon stokrotny.
To co to w takim razie oznacza dziś być świadkiem?
Dziś być świadkiem może oznaczać bardzo różne rzeczy. To znaczy, to może oznaczać przyznanie się do Jezusa w swoim zakładzie pracy. To może być przyznanie się, jakaś taka stała ewangelizacja mojego najbliższego członka w rodzinie. To dzisiaj dla wielu ludzi na świecie, dla wielu wierzących Chrystusa, to jest także oddawanie życia. To nie jest tak, że to się skończyło, a wręcz można powiedzieć, że przez wieki, przez te ponad 2000 lat życia Kościoła, wszędzie w różnych miejscach byli chrześcijanie, którzy w tym czasie oddawali życie za Jezusa. Także świadectwo jest dzisiaj bardzo różne. Świadectwem jest, nie wiem, marsz życia jest świadectwem, bo to jest opowiedzenie się za prawem Boga do, że tak powiem, dawcy życia, aby tego prawa mu nie zabierać. Wiemy, że chociażby ten marsz w Berlinie, którym biorą udział także Szczecinianie, dużo ich kosztuje. To jest wtedy być pokornym wtedy, kiedy na mnie plują, bo mam krzyż.
Ksiądz dr Krzysztof Łuszczak z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać.